Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Papież ogłosił konstytucję apostolską o synodzie biskupów. Franciszek zwraca uwagę na znaczenie takich zgromadzeń w życiu Kościoła. Kładzie też nacisk na potrzebę wsłuchiwania się w głos ludu Bożego.
Pasterz, podobnie jak Jezus, ma być pokorny, cichy i czuły, mówił papież na porannej Eucharystii.
Stolica Apostolska apeluje o ograniczenie arsenałów broni jądrowej.
Witamy 18 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty ogłosił konstytucję apostolską Episcopalis Communio. Określa ona status i tryb pracy synodu biskupów. Dokument rozpoczyna się od obszernego wprowadzenia teologicznego. Świadczy ono o wadze, jaką papież Franciszek przywiązuje do synodu. Chce, by w coraz większej mierze stawał się on narzędziem ewangelizacji współczesnego świata, a zarazem przyczyniał się do coraz lepszej współpracy papieża z biskupami.
Franciszek postrzega również synod jako ważną okazję do wsłuchiwania się w głos ludu Bożego. Choć w swym składzie jest on organizmem z istoty biskupim, nie jest on jednak odseparowany od reszty wiernych, czytamy w konstytucji. Papież podkreśla w tym kontekście znaczenie procesu konsultacyjnego, który służy poznaniu opinii pasterzy i wiernych. Odwołuje się przy tym do pojęcia sensus fidei, zmysłu wiary. Zastrzega jednak, że po konsultacjach musi nastąpić pasterskie rozeznawanie, by zmysł wiary odróżnić od zmiennych poglądów opinii publicznej.
Papież zwraca też uwagę na końcowy etap procesu synodalnego, a mianowicie na wprowadzanie w życie jego postanowień. W tym sensie lud Boży jest nie tylko punktem wyjścia tego procesu, ale również jego przeznaczeniem.
Wiele miejsca w ogłoszonej dziś konstytucji Franciszek poświęca kolegialności, potrzebie współpracy następcy Piotra z biskupami. Wspomina w tym kontekście o przemianie papieskiej posługi, aby była ona wierniejsza znaczeniu, jakie chciał jej nadać Pan Jezus i lepiej uwzględniała aktualne wymogi ewangelizacji. Ojciec Święty ma nadzieję, że dzięki temu działalność synodu biskupów przyczyni się do przywrócenia jedności między wszystkimi chrześcijanami.
Druga część konstytucji zawiera regulacje prawne dotyczące pracy synodu biskupów. Uwzględniono w nich m.in. wprowadzoną już za Benedykta XVI praktykę wolnej wymiany opinii. Jak zauważył podczas prezentacji konstytucji biskup Fabio Vabene, podsekretarz synodu biskupów, papież wprowadził też pewne zmiany, gdy chodzi o znaczenie dokumentu końcowego zgromadzenia synodalnego.
Jeśli dokument zostanie zaaprobowany przez zgromadzenie i przedstawiony papieżowi, będzie on mógł go zatwierdzić w przypadku zwyczajnym zgromadzenia o charakterze konsultacyjnym, bądź ratyfikować go i promulgować w przypadku nadzwyczajnym zgromadzenia wyposażonego w głos decydujący. W obu przypadkach dokument końcowy będzie należał do nauczania zwyczajnego następcy Piotra, uzyskując tym samym pewien autorytet nauczycielski. Znaczące jest, że w wypadku synodu wyposażonego w głos decydujący, dokument ratyfikowany przez papieża zostanie opublikowany wraz z podpisami wszystkich ojców synodalnych, co stanowi kolejną analogię do Soboru Powszechnego.
Sekretarz generalny synodu zastrzegł, że zgromadzenie wyposażone w głos decydujący nie jest nowością. Przewiduje to kodeks prawa kanonicznego, jednakże do tej pory nigdy nie skorzystano z takiej możliwości. Kardynał Lorenzo Baldizeri wyjaśnił też znaczenie jednomyślności moralnej, którą będzie musiał odtąd uzyskać dokument końcowy synodu. Dokument nie precyzuje, na czym polega ta jednomyślność, ale jak podkreślił kardynał Baldizeri, będzie to musiało być ponad 50% głosów.
Papież wystosował do głównego rabina Rzymu i całej wspólnoty żydowskiej życzenia z okazji świąt Rosh Hashana, Jom Kippur i Sukkot. Niech Bóg swojej nieskończonej dobroci wzmocni więzi naszej przyjaźni oraz pragnienie wspierania ciągłego dialogu dla dobra wszystkich, napisał Franciszek.
Ojciec Święty wyraża serdeczną nadzieję, że te wielkie uroczystości ożywią we wspólnotach żydowskich na świecie pamięć o dobrach otrzymanych od Najwyższego i będą dla nich źródłem dalszych łask i duchowego pocieszenia. Papież prosi również, aby Najwyższy błogosławił wszystkim darem pokoju i zachował w nas zaangażowanie do jego niestrudzonego szerzenia.
Rosh Hashana to pierwszy dzień w żydowskim kalendarzu, który upamiętnia stworzenie świata oraz przypomina o mającym nadejść Sądzie Bożym. Rozpoczyna ono także 10-dniowy okres pokuty, kończący się świętem Jom Kippur. 5 dni po czasie pokuty i oczyszczenia następuje Sukkot, czyli święto namiotów. Jest to radosne, trwające przez 7 dni święto, obchodzone na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu.
Jezus to pasterz, który z pokorą, współczuciem i cichością zawsze był blisko swojego ludu. Jego duchową sylwetkę papież nakreślił w homilii w domu świętej Marty, odwołując się przy tym do sceny wskrzeszenia młodzieńca z Nain.
Franciszek podkreślił, że autorytet Jezusa nie pochodził z głoszonych nauk, ale z faktu, że był cichy i pokorny sercem. Nie powoływał się na to, że jest Mesjaszem, prorokiem, nie rozgłaszał, że dokonał takiego czy innego cudu, ale był pokorny i działał.
W przeciwieństwie do Jezusa uczeni w piśmie nauczali z wyższością i oddalali się od ludzi, nakładając na nich ciężar wielu przykazań i przepisów. Nie byli blisko swojego ludu.
W Ewangelii, kiedy Jezus nie jest blisko ludzi, jest blisko Ojca, modli się. I to jest większa część życia Jezusa, jego publicznej działalności. Przeżył je krocząc drogami z ludźmi. Ta bliskość to pokora Jezusa. To ona daje mu autorytet, prowadzi go do bycia blisko ludzi. On ich dotykał, obejmował, patrzył im w oczy, słuchał ich i to dawało mu autorytet.
W historii wskrzeszenia młodzieńca z Nain święty Łukasz ukazuje wielkie wzruszenie Jezusa, który użalił się nad matką. Potrafił współcierpieć, nie był teoretykiem, zaznaczył papież. Myślał także sercem, którego nie oddzielał od głowy.
Są dwie linie tego współczucia, na które chciałbym zwrócić uwagę: cichość i czułość. Jezus mówił: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, cichego, łagodnego serca. Ta łagodność. Był cichy, nie krzyczał, nie karał ludzi. Był cichy, zawsze cichy. Nie unosił się gniewem, ależ tak. Pomyślmy o tym, kiedy zobaczył, jak dom jego ojca staje się miejscem kupczenia, sprzedaży towarów, wymiany pieniędzy. Tam się zdenerwował, wziął bicz i wyrzucił wszystkich. Ale tę siłę brał z miłości do ojca i bycia pokornym.
Konkludując, Franciszek wskazał, że zachowanie Jezusa jest dla pasterzy obrazem, ikoną prawdziwego pasterza. I od niego winniśmy się uczyć bycia blisko ludzi, a nie od kręgów możnych, ideologów, bo oni zatruwają serca i bycie z nimi nie jest czymś dobrym. Pasterz, tak jak Jezus, winien mieć autorytet, który wypływa z pokory, cichości, współczucia, czułości i delikatności. Ale co robił Jezus, gdy sprawy nie układały się po jego myśli? Pytał papież.
Kiedy ludzie go przeklinali w Wielki Piątek i krzyczeli: ukrzyżuj go, pozostawał cicho, gdyż współczuł temu ludowi, który został oszukany przez ludzi omamionych przez pieniądze, władzę. Był cicho. Modlił się w chwilach trudnych, w chwilach, kiedy diabeł urywa się z łańcucha, kiedy pasterz jest oskarżany, ale oskarżany przez ludzi, wielu możnych, przez wielkiego oskarżyciela. Cierpi, oddaje swoje życie i modli się. Jezus się modlił. Modlitwa zaprowadziła go na krzyż z męstwem i nawet tam potrafił zbliżyć się i uzdrowić duszę dobrego łotra.
W Rzymie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja na temat ksenofobia, rasizm oraz populistyczny nacjonalizm w kontekście migracyjnym. Organizatorami są Watykańska Dykasteria do Spraw Integralnego Rozwoju Człowieka oraz Światowa Rada Kościołów przy współpracy z Papieską Radą do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Otwierając obrady, kardynał Peter Turkson zwrócił uwagę, że codziennie jesteśmy świadkami dramatycznych historii ludzi, którzy ryzykują życie w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin. Sytuacja tych osób, ich rany oraz nadzieje są wyzwaniem dla naszych sumień i budzą pytanie, w jaki sposób nasze społeczeństwa odnoszą się do nich. Żyjemy w paradoksalnym świecie, przypomniał kardynał, bo z jednej strony jako ludzie globalnej wioski żyjemy bliżej siebie, ale jak mówił papież Benedykt, nie oznacza to, że jesteśmy dla siebie bardziej braćmi. 70 lat temu wspólnota międzynarodowa uroczyście uznała wiele praw podstawowych przynależnych każdemu, bez żadnych wyjątków. Dzisiaj wypada zapytać, czy te wszystkie ważne zasady nie stają się racjami usprawiedliwiającymi obojętność, marginalizację, nienawiść, wykluczenie oraz odrzucenie ludzkich istnień.
Minionej nocy w Nigrze porwano włoskiego misjonarza należącego do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Ojciec Pierluigi Macalli posługuje w parafii Bomoanga, położonej 130 kilometrów na południowy zachód od stolicy kraju Niamey, przy granicy z Burkina Faso. Region ten zamieszkały jest przede wszystkim przez lud Gurma, stanowiący w Nigrze mniejszość.
Włoski misjonarz w tych dniach powrócił z dłuższego urlopu. Trudno więc określić, czy porwała go grupa dżihadystów działająca od kilku miesięcy w tamtym regionie, czy też bandyci, którzy być może spodziewali się, że znajdą wartościowe przedmioty i pieniądze przywiezione przez misjonarza.
Stolica Apostolska popiera i docenia wszystkie inicjatywy międzynarodowe służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania broni jądrowej oraz całkowitemu jej wyeliminowaniu. Jej stanowisko w tej sprawie przedstawił szef papieskiej dyplomacji podczas 62. sesji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która odbyła się w Wiedniu. Stolica Apostolska jest jednym z założycieli tej organizacji i jej pełnoprawnym członkiem.
Dotykając bardziej szczegółowych kwestii, arcybiskup Paul Gallagher przypomniał, że testy z bronią jądrową pozostawiają niekontrolowane ilości materiałów radioaktywnych w atmosferze. Przywołał słowa papieża, który zauważa, że środowisko naturalne jest dobrem wszystkich. Powinniśmy powstrzymać działania, które uderzają w człowieka i niszczą środowisko. Ojciec Święty zwraca uwagę, że napędzająca się spirala wyścigu zbrojeń nigdy się nie zatrzymuje. Koszty modernizacji oraz rozwoju wyposażenia wojskowego ciągle rosną, nie tylko w zakresie broni jądrowej. Stanowią one znaczną część wydatków, które ponoszą różne kraje. Siłą rzeczy na drugi plan schodzą wtedy prawdziwe priorytety cierpiącej ludzkości. Walka z biedą, promocja pokoju, realizacja projektów edukacyjnych, ekologicznych, medycznych oraz rozwój praw człowieka.
Jasna Góra przygotowuje się do głównych uroczystości stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbędą się 4 listopada, dokładnie w dzień, kiedy w 1918 roku w sanktuarium załopotała biało-czerwona flaga. Trwa nie tylko szczególna modlitwa dziękczynna, ale także realizowany jest projekt edukacyjny. Dziś odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli i wszystkich, którzy chcą włączyć się w to narodowe świętowanie.
Ojciec Mariusz Tabulski, definitor generalny zakonu Paulinów, przypomina, że Jasna Góra wpisana jest w dzieje naszej ojczyzny, a jej przesłanie jest aktualne dla wszystkich pokoleń.
Tu można powiedzieć, każdy element tego sanktuarium i na zewnątrz, i w środku opowiada o naszych dziejach, bo Maryja przyprowadzała każde pokolenie i każde pokolenie zostawiło tutaj serce albo przynajmniej cząstkę swojego doświadczenia miłości do Boga i do ojczyzny.
Na to, że Jasna Góra to nie tylko miejsce o wymiarze religijnym, wskazuje również śląski kurator oświaty Urszula Bauer.
Jasna Góra to miejsce, gdzie możemy nie tylko myśleć w wymiarze religijnym i takim indywidualnym, ale również możemy tutaj dokonywać wspólnych działań edukacyjnych, wychowawczych.
Podczas spotkania zaprezentowano działania podejmowane przez szkoły i przedszkola, w tym scenariusze zajęć dydaktycznych, laurki dzieci dla ojczyzny, życzenia młodych dla Polski oraz program jasnogórskich obchodów święta, nad którymi patronat honorowy objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. To wszystko w ramach projektu Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje, wspieranego przez program Niepodległa. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.